między dniem a dniem.
Minut po godzinie 8. Tomasz nie śpiał przed mikrofonem. Gościem Radia Lublin jest dr Tomasz Sieniow, Instytut Europeistyki KUL. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry panu.
Komisja Europejska zdecydowała wczoraj o wszczęciu wobec Polski i Ukrainy, nie Ukrainy, Czech i Węgier, formalnej procedury o naruszenie prawa Unii Europejskiej w związku z niewypełnianiem przez te kraje decyzji dotyczącej relokacji uchodźców. Tymczasem polski rząd przekonuje, że prowadzenie polityki migracyjnej należy do prerogatyw narodowych. I czy tak rzeczywiście jest, to pierwsze pytanie do pana.
Jeżeli chodzi o politykę migracyjną, od traktatu lizbońskiego, który był negocjowany także przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego, jest jasne, że jest to wspólna kompetencja państw członkowskich, a zwłaszcza polityka azylowa, która jest tworzona czy realizowana w ramach wspólnego europejskiego systemu azylowego. W związku z tym te deklaracje z rządu są prawdziwe tylko w 15%, myślę.
Ale to w takim razie, czy sprawa przyjmowania uchodźców przez wszystkie kraje Unii z odgórnie narzuconą liczbą to dziś jeszcze wyłącznie gest solidarności wobec potrzebujących, czy próba w jakiś sposób narzucenia tej woli, którą państwa zdecydowały się przyjąć?
Jeżeli chodzi o przyjmowanie relokowanych cudzoziemców, to jest to zasada, która została wypracowana przez Radę Europejską, w której uczestniczył także polski premier i na zasadzie większości głosów została podjęta ta decyzja, że cudzoziemcy będą ratowani, czy też będziemy pomagać Grecji i Włochom, które to państwa przyjmują zbyt wielką liczbę uchodźców, ponieważ są na granicy Unii Europejskiej Południowej. I zgodziliśmy się w systemie głosowania większościowego, że to będzie umowa, którą będziemy akceptować i Polska była za zawarciem tej umowy, więc jest to pewien kontrakt, który my w tej chwili łamiemy i mamy co do tego jakieś bardzo mętne wytłumaczenia.
Tak, wytłumaczenie jest takie, że zmienił się rząd, zmieniła się percepcja postrzegania wydarzeń europejskich, także postrzegania sposobu rozwiązania kryzysu migracyjnego.
Ten pierwszy argument o zmianie rządu byłby może prawdziwy, gdybyśmy mieli zasadę dyskontynuacji państwa. No, wygląda na to, że ten rząd chciałby powiedzieć, że państwo jest inne niż tamto i mamy zobowiązania, które zawarte zostały wcześniej, nie obowiązują. Ale to nie jest prawda. Jeżeli chodzi o zmianę sytuacji, rzeczywiście to jest jakiś argument, chociaż do zmiany sytuacji w takim wypadku należałoby przyjąć inne środki, to znaczy przenegocjowanie tych warunków, które zostały przyjęte na zasadzie znowu większościowej w państwach członkowskich Unii, ale chyba żadne z państw nie jest gotowe na to, poza kilkoma, które ze swoich powodów akceptowanych społecznie, to trzeba podkreślić, bo wstrzymanie się Polski w przyjmowaniu relokowanych cudzoziemców jest w pełni popierane przez polskie społeczeństwo, które boi się terroryzmu.
Boi się także dlatego, że pojawia się to w wypowiedziach polskiego rządu, przedstawicieli polskiego rządu, minister Mariusz Błaszczak, minister spraw wewnętrznych i administracji, mówi o uchodźcach, o migrantach, którzy mają napłynąć do Europy, czy napływają do Europy, że te społeczności tworzą enklawy, które są zapleczem dla terrorystów.
Myślę, że te enklawy, które są faktem w Europie Zachodniej, one powstały długo przed kryzysem migracyjnym w Europie i rzeczywiście te napięcia społeczne i zamachy terrorystyczne, które są z nimi związane, są wynikiem błędnej polityki migracyjnej i integracyjnej państw zachodnich, ale trzeba zaznaczyć to i podkreślać polskiemu społeczeństwu, że sprawcami tych zamachów w znakomitej większości nie są uchodźcy, którzy przybyli do Europy w ostatnich latach. Jest to drugie pokolenie, są to obywatele Unii. Są to te osoby, które mają całkowicie niezakłócony dostęp do polskiego terytorium.
Ale na takie argumenty polski rząd czy poszczególni ministrowie mówią tak. No to właśnie my zmieniamy w ten sposób politykę, myśląc o naszym bezpieczeństwie, że postanawiamy
nie przyjmować w ogóle imigrantów.
Reagować przed, a nie
tak, ta reakcja przed jest, ja rozumiem logikę, chociaż nie rozumiem, myślę, że myślę, że będzie ona prowadzić ta polityka do skutków opłakanych społecznie z jednej strony, bo widać, że jesteśmy bardzo nastawieni podejrzliwie do wszelkiego typu inności w Polsce i to będzie prowadzić do szkód społecznych, wypadków jakichś, gwałtownych ataków nienawiści na osoby jest, różne.
Panie doktorze, ale na ile to jest sprawa związana stricte z prawem Unii Europejskiej, a na ile z tym, co mówi unijny komisarz do spraw migracji, że relokacja to nie jest swobodny wybór, ale obowiązek moralny.
Ja się zgadzam tutaj z komisarzem Avramopoulosem, który mówi o tym, że jest obowiązek moralny wobec przyjmowania osób, ratowania osób, które uciekają przed wojną. Idąc do radia, przechodziłem przez plac Lecha Kaczyńskiego, gdzie jest piękna tablica dzieci z Pachiatua, które zostały uratowane przez państwa trzecie. Zostały w końcu przyjęte przez Nową Zelandię i tam kilkaset polskich dzieci zostało uratowanych. My zapominamy o całej naszej historii, o tym, że sami byliśmy ratowani w sytuacjach wojny i mówimy, że w imię naszego bezpieczeństwa zamykamy oczy na wszelkie akty solidarności i braterstwa, mimo tego, że one, ja nie mówię, że one nie kosztują czegoś, że nie są ryzykowne. Na pewno wiążą się z ryzykiem, ale zamknięcie się przed cudzoziemcami w tym wypadku jest aktem czystego egoizmu.
A tymczasem szef dyplomacji węgierskiej nie przebiera w słowach. Mówi o tym, że decyzja wczorajsza Komisji Europejskiej to szantaż i zachowanie wybitnie nieeuropejskie. Polski MSZ troszeczkę łagodnie, potem w komentarzach to troszeczkę ostrzej wygląda, ale MSZ przypomina, że w 2016 roku Polska oddelegowała ponad 400 funkcjonariuszy Straży Granicznej do operacji koordynowanych przez Frontex, a na działania humanitarne służące pomocy ofiarom wojny w Syrii i Iraku przeznaczono prawie 120 milionów złotych.
Nie wiem, jak skomentować słowa ministra węgierskiego. Jest jasne, że nie jest to szantaż, jest to konsekwencja przyjętych zobowiązań. Dla mnie nie ma co do tego najmniejszych wątpliwości, że jeżeli się umawiamy, podpisujemy traktat, wydajemy decyzję, która jest podpisana przez wszystkie państwa członkowskie, mimo że przyjęta w głosowaniu większościowym. Akurat Węgrzy mogą powiedzieć, że byli przeciwni od początku tej decyzji i jeszcze mogą powiedzieć, że no tak, zostaliśmy skrzywdzeni, ale w zgodnych z prawem, zgodnym z traktatem procedurach. Natomiast Polska była za relokacją cudzoziemców. Zresztą ta liczba jest na tyle niewielka, że trudno mówić tutaj o zagrożeniu społecznym czy gospodarczym, jakie by za sobą pociągnęła, jeżeli chodzi o Polskę. Bo 6 tysięcy cudzoziemców, których mielibyśmy uratować, to jest kropla w przypadku tej liczby, która w Polsce w tej chwili, liczby mieszkańców Polski. Ja zresztą pozwolę sobie powiedzieć o jednym zdaniu kardynała Mnycza, który kilka dni temu w Warszawie mówił o tej dyskusji na temat przyjmowania cudzoziemców i w kręgach kościelnych mówi, spieraliśmy się 5 tysięcy, 6 tysięcy, 7 tysięcy. Jeden z księży mówi, uspokoił tę dyskusję mówiąc, Europa jest w takiej sytuacji demograficznej, gospodarczej, społecznej, że w ciągu najbliższych lat, ze względu na starzenie się społeczeństwa, w ciągu kilkudziesięciu lat będziemy musieli przyjąć, powiedział, 300 milionów cudzoziemców z zagranicy. Więc o co my się spieramy? 5 tysięcy, 6 tysięcy to jest w ogóle szkoda czasu o tym, żeby o tym dyskutować.
Ale jest jakaś niekonsekwencja Komisji Europejskiej w podejściu do poszczególnych polityki poszczególnych krajów, no bo w sytuacji Austrii nie ma żadnych kroków prawnych.
To jest ciekawe, mnie też to zastanowiło. Już w raporcie z 16 maja wskazano, że Austria zadeklarowała jednak, że zacznie przyjmować, bo do tej pory nie przyjmuje relokowanych cudzoziemców, ale zadeklarowała, że zacznie przyjmować relokowanych cudzoziemców z Włoch i w związku z tym wydaje się, że w tym komunikacie bieżącym Austria została pominięta. Wystarczyło, że zadeklarowała, że zacznie stosować się do swoich zobowiązań i Komisja Europejska nie wszczyna tego postępowania, mimo że tak naprawdę mogłaby go wszcząć takie postępowanie w stosunku do wielu krajów, bo Słowacja przyjmując 8 czy 10 cudzoziemców też szczególnie się nie przyłożyła do tej solidarności. Inne państwa, też wiele z nich ma problemy z przyjmowaniem, z relokacją cudzoziemców, ale żadne z nich otwarcie nie podważa fundamentów, na których oparta jest Unia.
A co dalej? Ile to nas będzie kosztowało? Nie pytam oczywiście tylko i wyłącznie o skutki ekonomiczne, bo za to trzeba będzie zapłacić. Przynajmniej taka groźba zapłacenia kary istnieje.
trudno określić, jeżeli skarga zostanie wniesiona do Trybunału Sprawiedliwości. Trybunał Sprawiedliwości najpierw stwierdza naruszenie prawa europejskiego w pierwszej jakby procedurze i państwo członkowskie ma wtedy obowiązek zastosowania się do tego i Polska może przedłużać, przeciągać tę stosowanie się do tej decyzji Rady Europejskiej do tego momentu. Natomiast w momencie, kiedy wydany zostanie pierwszy ten wyrok Trybunału Sprawiedliwości, w następnej kolejności może dojść do nałożenia sankcji na Polskę przez Trybunał. Zwykle trwa to kilka lat. To może rządowi powiedzieć, to jest pieśń przyszłości, nie ma o czym mówić, ekonomicznie, finansowo na tym nie stracimy w ciągu najbliższych lat. Natomiast Trybunał ma też możliwość wydania zarządzeń tymczasowych i może w Polsce pewne rzeczy nakazać lub zakazać stosowania pewnych rzeczy już teraz, więc może to nie być wcale tak odległy termin.
Ale pewnie będzie to termin i wydarzenia, którymi zajmie się już pewnie kolejny rząd. Doktor Tomasz Sieniow, Instytut Europeistyki KUL, był gościem Radia Lublin. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Tomasz nie śpiał. Do usłyszenia.